Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Kijowski i chciałbym rozpocząć konferencję prasową Komitetu Obrony Demokracji. Chcemy się dzisiaj zająć ustawą o prokuraturze oraz pewnymi elementami niedawno wprowadzonej ustawy o inwigilacji. Z nami jest pani profesor Monika Płatek, pani Barbara Grabowska-Moros z Fundacji Helsińskiej, Krzysztof Łoziński, współzałożyciel, ojciec chrzestny Komitetu Obrony Demokracji, Jarek Marciniak, członek zarządu i również współzałożyciel Komitetu Obrony Demokracji. Ja pozwolę sobie tytułem wstępu powiedzieć kilka słów, mianowicie my nie do końca jeszcze widzimy, co się dzieje w Polsce po ostatnich wyborach i po działaniach większości parlamentarnej i rządu, ponieważ to się dzieje na razie w sferze prawa, jeszcze nie ma bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość, na los, na życie każdego z nas. Natomiast to przełożenie już jest bardzo blisko. Zaczynamy widzieć, w jaki sposób państwo zaczyna wkraczać, czy za chwilę będzie wkraczać w nasze życie, w jaki sposób nasze, każdego z nas życie będzie się zmieniać. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Co tak naprawdę te ustawy wprowadzone ostatnio, znaczy ustawa o inwigilacji, która weszła w życie 6 lutego i ustawa o prokuraturze, która ma wejść w życie 4 marca, co one zmienią w naszym życiu i w życiu naszego państwa. Na początek poproszę Krzysztofa Łozińskiego, który trochę zarysuje temat, którym później przejdziemy do bardziej szczegółowych analiz już prawnych, można powiedzieć.
Proszę Państwa, ja chciałem zacząć od naświetlenia pewnej tendencji w myśleniu przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, jak i jego partii, w myśleniu na temat prawa. Zacznę od czegoś, co będzie pozornie nie na temat, ale zaraz się okaże, że na temat. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w 2013 roku na zebraniu takim z jego zwolennikami, który powiedział coś takiego. Musimy zlikwidować prawo dochodzenia roszczeń niematerialnych, bo Michnik mógł wytaczać procesy i wygrywać, Guzowaty mógł wytaczać procesy i wygrywać. Jak zobaczą, że można o nich ostro, to się uspokoją. Proszę Państwa, o czym to świadczy? To nie chodzi o to, o pomyśle, żeby nie można było dochodzić dóbr osobistych. To jest dla mnie drugorzędna sprawa. Sprawa najważniejsza to jest sposób myślenia tego człowieka. Skoro kłamię i przegrywam procesy, to co trzeba zrobić? Przestać kłamać? Nie, proszę Państwa. Trzeba kłamać dalej, tylko tak zmienić prawo, żeby procesów nie przegrywać. I to jest kwintesencja myślenia Jarosława Kaczyńskiego na temat prawa. Jeżeli coś, co było przestępstwem do niedawna, nam przeszkadza, to trzeba tak zmienić prawo, żeby to już przestało być przestępstwem i żebyśmy to mogli robić zgodnie z prawem to samo. Chciałem jeszcze przypomnieć dwie wypowiedzi, bardzo charakterystyczne. Lecha Kaczyńskiego z 2000 roku, który powiedział, że prokuratura nie może być niezależna od państwa, bo państwo nie mogłoby prowadzić polityki karnej. Powiedzmy sobie od razu, co to jest polityka karna? No w krajach praworządnych jest to jedno z poważniejszych przestępstw przeciwko prawu. To jest sytuacja, kiedy aparat ścigania, prokuratora, aparat wymiaru sprawiedliwości nie kierują się prawem, tylko decyzjami politycznymi. Nie patrzą, co jest napisane w kodeksie karnym czy w kodeksie cywilnym, tylko czekają na SMS-a z Nowogrodzkiej, mówiąc w największym skrócie. I jeszcze pana prokuratora, obecnie posła Stanisława Piotrowicza, niedawna wypowiedź w Sejmie, też, że prokuratura nie może być niezależna, ponieważ jest jedynym narzędziem władzy wykonawczej do kształtowania orzecznictwa sądów. Więc władza wykonawcza ma kształtować orzecznictwo sądów. I teraz taka logika zastępowania dotychczasowego przestępstwa zgodnością z prawem obowiązuje już w kolejnych kilku krokach. Zaczynamy od, przypomnę kilka faktów. Ustawa o służbie cywilnej. Skoro wsadzanie swoich ludzi za pomocą ustawiania konkursów było przestępstwem, to co się robi? Likwidujemy konkursy i będziemy bez konkursów swoich ludzi wstawiać. Skoro wstawianie ludzi, którzy nie mają kwalifikacji wymaganych prawem na stanowiska, było przestępstwem, no to teraz zrobimy tak, żeby nie trzeba było żadnych wymogów spełniać i też będziemy tych samych ludzi mogli wstawiać już legalnie. Podobnie działa tak zwana ustawa inwigilacyjna, czyli ustawa o policji, która obłudnie jest, pada takie twierdzenie, że ponieważ Trybunał Konstytucyjny kazał tą ustawę zmienić, bo dawała służbom zbyt dużą swobodę w inwigilacji społeczeństwa, no to zrobiono ustawę, która daje jeszcze większą swobodę w inwigilacji społeczeństwa. Następnie to już są takie dwa szczegóły, ale też symptomatyczne, które już wykraczają poza tworzenie prawa. Mianowicie zapowiedź Komisji Śledczej w sprawie afery podsłuchowej. Chciałem zwrócić uwagę, że przestępstwem jest podsłuchiwanie, a nie bycie podsłuchiwanym. A tu się nam zapowiada taką sytuację, że najwięksi beneficjenci przestępstwa będą prowadzić śledztwo przeciw ofiarom przestępstwa. To dość ciekawa logika prawna jest. No i tak zwana podkomisja smoleńska, do której nie będziemy się zagłębiać, tylko główna myśl. Skoro fachowcy od zagadnienia nie orzekli tego, co my chcemy, to trzeba zrobić komisję złożoną z niefachowców, którzy orzekną to, co chcemy. Jeżeli przechodzimy do tej tak zwanej ustawy o prokuraturze, która jest głównym naszym tematem, tutaj pani profesor Monika Płatek powie znacznie więcej ode mnie, ja tylko chciałem zwrócić uwagę na takie najbardziej grube, elementarne fakty dotyczące tej ustawy. Otóż minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem, będzie mógł każdemu prokuratorowi w praktyce, ja mówię o praktyce, już nie wdając się w artykuły, tylko co z tego wynika, każdemu prokuratorowi każdego szczebla wydawać polecenia na temat postępowania procesowego. To znaczy, czy ma kogoś oskarżyć, czy nie oskarżyć, czy umorzyć, czy nie umorzyć, jakie czynności ma podejmować i tak dalej. Mało tego, w ustawie jest zapis, że jeżeli prokurator, wykonując polecenie swojego przełożonego, złamie prawo, to pozostaje bezkarny, jeśli działa w interesie społecznym. W polskim prawie nie ma definicji interesu społecznego, więc jest to termin gumowy. W praktyce będzie to tak. Wiemy, że pan Zbigniew Ziobro został już dobrze przeciągany przez Kaczyńskiego i że bardzo dobrze wie, że ma wykonywać polecenia i że będzie je wykonywał. Praktycznie o tym, czy ktoś będzie ścigany, czy ktoś będzie aresztowany, czy ktoś będzie oskarżony, będzie decydował Jarosław Kaczyński. Do tej pory o tym decydował kodeks karny. To jest ta drobna różnica. No i tam jest więcej ciekawych dosyć rzeczy w tej ustawie, to już pani profesor więcej powie. Ja chciałem tylko jeszcze do jednej rzeczy się odnieść. Mianowicie pan Zbigniew Ziobro niedawno twierdził, że niezależna prokuratura to jest bardzo zła rzecz, bo niezależna prokuratura to istniała w PRL. Proszę państwa, w 80 roku w październiku sam osobiście rękami własnymi wyniosłem z prokuratury tajny dokument, list prokuratora Czublińskiego do prokuratorów rejonowych, do wojewódzkich, którym zalecał fałszowanie dowodów, stworzenie teczek na działaczy Solidarności i tak dalej. Tak działała prokuratura rzekomo niezależna od władzy wykonawczej według Zbigniewa Ziobry. I żeby już skończyć ten wątek, jak wygląda PRL-u wyglądała w praktyce polityka karna, czyli to, co obecnie władza chce prowadzić, to przytoczę tylko ustne uzasadnienie wyroku mojego skazującego mnie na 1,5 roku więzienia. Bo takie orzeczenia nas niedługo czekają. Brzmiało ono tak. W czasie rozprawy nie udowodniono czynu karalnego, ale oskarżony działał z dużym natężeniem złej woli. Sąd wziął pod uwagę, że braki w materiale dowodowym wynikają z uporczywej odmowy zeznań oraz arogancji oskarżonego i świadków. Proszę Państwa, spodziewajmy się podobnych orzeczeń. Dziękuję bardzo, to ja na tyle.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ja zacznę od artykułu 10 Konstytucji, który mówi o tym, że ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy sądowniczej. I teraz zakładając dobrą wolę ustawodawcy i zakładając racjonalność ustawodawcy, musimy zwrócić się do ratio legis, a więc do argumentów, jakie podaje ustawodawca, dlaczego zmienia ustawę i dlaczego tworzy nowe prawo o prokuraturze i w ramach tego prawa o prokuraturze łączy stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zanim to odpowiem, historyczne przypomnienie. Rzeczywiście było tak, że w PRL-u prokurator generalny był nad urzędem. Prokurator generalny odpowiadał za swoje i za cały porządek w państwie. Był super organem. W momencie, kiedy zmienił się system w 1989 roku, między innymi była to inicjatywa profesora Murzynowskiego, który myślał w ten sposób: trzeba sprowadzić prokuratora generalnego do poziomu innego urzędnika, który odpowiada za wymiar sprawiedliwości, aby skończyć z tą nadwyżką. I dlatego tylko nastąpiło czasowe, i w zamiarze ono było czasowe, połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I teraz rozdzielenie tych urzędów z jednej strony było naturalnym ruchem, a z drugiej strony było trzymane w ramach porządku prawnego trójpodział władz, władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. I brało się również z tego, żebyśmy rozumieli, że prokurator generalny, który jest również ministrem sprawiedliwości, a minister sprawiedliwości ma wpływ na organizację pracy sądów. Ale jak wiemy dzisiaj, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział, minister sprawiedliwości nie ma prawa wglądu do akt, ale ma prawo do administrowania również sprawami. Przepraszam, co to znaczy? To nie zostało wyjaśnione, co to znaczy i w praktyce to oznacza, że raptem, proszę zobaczyć, ten trójkąt nam się łamie całkowicie, ponieważ władza ustawodawcza w momencie, kiedy jest bardzo silnie związana z władzą wykonawczą w postaci prezydenta i władza wykonawcza, która ma ministra sprawiedliwości, który jednocześnie i minister sprawiedliwości razem z prezydentem decyduje o tym, kto będzie sędzią, czy się dostanie etat sędziego, czy nie. Natomiast władza sądownicza, gdzie mamy prokuratora, który ma wgląd w każdą sprawę i decyduje o tym, jak ona wygląda, jednocześnie oskarżając, ale i wpływając na sędziów, a trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie. Prawo prawem, sprawiedliwość sprawiedliwością, ale władza już pokazała, w jaki sposób można załatwiać niezależne urzędy. Niekoniecznie, jeśli się nie da na początku znieść Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Na początku można go pozbawić 10 milionów złotych i w ten sposób ograniczyć możliwości jego działania. Sędzia, który będzie odpowiedzialny za sąd i się dowie, że jak będzie podskakiwał, to dostanie 3 miliony mniej, bo potrzebujemy na inne potrzeby, prawdopodobnie będzie musiał brać to pod uwagę. Czyli nie wiem, czy Państwo to widzą. Mamy sytuację, która przy konstytucji z 1997 roku, nie będąca konstytucją pozwalającą na dyktaturę, realizujemy tak naprawdę konstytucję zaplanowaną przez PiS, w której prezydent ma całość władzy. I teraz, jeżeli zajrzymy do ustawy, bo to musimy zrobić i popatrzymy, w jaki sposób obecna władza uzasadnia potrzebę zmiany prawa o prokuraturze, to okazuje się, że podstawą, na którą się powołujemy, jest artykuł 146 ust. 4 punkt 9 Konstytucji, który to artykuł mówi o tym, że kompetencje Rady Ministrów polegają na tym, aby sprawować ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Czyli tak naprawdę coś, co jest całkowicie od czapy, natomiast to, na co musimy zwrócić uwagę, powoływanie się na wielu przedstawicieli doktryny bez podawania, kim oni są, jest bardzo charakterystyczne. Natomiast to, co się dzieje w ramach tego, żeby dobrze prowadzić politykę zagraniczną, bo okazuje się, że tu o to chodzi, to jest tak, zniesienie kadencyjności, czyli jesteście Państwo dzisiaj na swoim stanowisku, a jutro, jeśli mnie się nie będzie podobać, przestaniecie być. To jest możliwość awansu. Jeżeli będziecie robić Państwo tak, jak ja chcę, brać mnie z właściwego, którego to się mówi, kawałka twarzy i pokazywać ładnie, no to możecie liczyć na awans. A jeżeli okaże się, że jestem jeszcze grubsza w tym ekranie niż na co dzień, no to zdaje się, że nie potraficie dobrze zrobić swoje roboty. I to jest coś, za co raptem odpowiada jeden prokurator, który może robić wszystko. Nie przez przypadek zresztą, ten prokurator nie zdał egzaminu prokuratorskiego, ponieważ jak widać nie ma zinternalizowanych podstawowych zasad, do czego prokurator jest. Prokurator póki co, bo ta ustawa ma wejść robiona przy całkowitej zmianie przepisów, ale robiona przy ponad 170 przepisów, chyba tego jest więcej, bo są jeszcze przepisy wprowadzające równie liczne na 27 stronach, ma wejść 4 marca. Ma wejść 4 marca i robi następny krok. Całkowicie znosi obecną administrację prokuratur. Czyli likwidujemy dotychczasowe podziały, likwidujemy dotychczasową administrację, likwidujemy dotychczasowy porządek i wprowadzamy własny. Wprowadzamy go tak, że to nie będzie można wprowadzić pracy, która będzie nastawiona na to rzeczywiście, żeby chronić państwa interesów. Ona będzie nastawiona na to, żeby to się podobało temu, który jest na górze, który zresztą mówi o tym, że drugim powodem, dla którego musimy zrobić tą zmianę, to jest to, że rozdzielenie stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości doprowadziło do utraty przez prokuraturę realnego wpływu na funkcjonowanie innych instytucji. I taki rzeczywiście był cel. Prokurator nie jest od tego, żeby wpływać na funkcjonowanie wszystkich innych instytucji. Prokurator jest jednym z uczestników postępowania karnego i postępowania cywilnego i innych postępowań, które mają miejsce w sądach. Natomiast to nie jest superorgan. Od tego, żeśmy odeszli, odchodząc z PRL-u. Okazuje się, że w tej chwili do tego wracamy. I niestety dobra legislacja polega na tym, że operuje pojęciami jasnymi i na dodatek operuje pojęciami, które nie są wieloznaczne. Artykuł 137, paragraf 2, który mówi w 137, paragraf 1, że za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu, prokurator odpowiada dyscyplinarnie. Co to jest uchybienie godności, co jest oczywiste? Tak naprawdę, proszę Państwa, to się okaże. Natomiast to będzie zależało od tego, co ja powiem na ten temat, jeżeli będę prokuratorem generalnym. I teraz nie odpowiada prokurator w sytuacji, kiedy nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym. Czyli prokurator, zastępca prokuratora, ministra sprawiedliwości, który wychodzi na mównicę sądu i mówi, że jeden z posłów prowadzi burtę, agencję. To tak naprawdę, póki co, to są dzisiaj słowa. Ale czy od 4 marca to jest coś, co wymaga podjęcia postępowania sądowego, ponieważ to jest przestępstwo. Prokurator generalny, który mówi o tym, że ktoś się zachowuje w sposób nieodpowiedzialny, że zagraża, prawda? Prokurator, musicie Państwo wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że my mówimy o przepisach prawa karnego, którymi będzie można ludzi załatwić, jak się chce. I oczywiście takie mówienie, które ja w tej chwili uprawiam, będzie można potraktować jako szerzenie niepokojów społecznych, podburzanie do działań niepożądanych i tak naprawdę posądzanie kogoś o działalność przestępczą w sytuacji, kiedy jest to nieudowodnione. Jako prawniczka z dość dużym doświadczeniem wiem, że to, jak będziemy interpretować przepisy, w warunkach, w których jest kontrola nad działaniami władzy, pozostawia rzeczywiście dużą sferę na debatę i wolność słowa. W warunkach, w których nawet mając najlepszego adwokata, ja nic nie będę mogła, dlatego że prokurator będzie robił to, co mu każą, a sędzia będzie robił to,
I oczywiście sędzia Piwnik powiedziała, idzie czas sprawdzania. No i ja bardzo liczę na to, że ten czas sprawdzania wyjdzie na plus. Ale jednocześnie wiem również, że nie można od ludzi oczekiwać tego, żeby na co dzień w pracy byli bohaterami. I wcześniejsze doświadczenie pokazuje, że zawsze znajdzie się prokurator, zawsze znajdzie się adwokat, który dostrzeże, że rzeczywiście to, co ona mówi, jest nieodpowiedzialne. To, co ona mówi, może być zinterpretowane tak, że inni będą uważali, że tu nie ma porządku prawnego, czyli tak naprawdę można uznać, że popełnia przestępstwo. I w związku z tym jesteśmy w sytuacji, kiedy trzeci moment tej równowagi. Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich dba o to, żeby ustawy były zgodne z Konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich dba o to, żeby jeżeli nam konkretnie dzieje się coś, co jest niezgodne z prawem, żeby można było to nagłośnić, żeby można było wymagać od władz, aby się przynajmniej wykazała argumentami. Sądy, wymiar sprawiedliwości, to jest ten trzeci moment, gdzie ewentualnie możemy liczyć na to, że nie będzie całkowitej bezkarności i dowolności w działaniu. I oczywiście to nie musi nastąpić tak, że to się stanie z dnia na dzień. To może być tak, że będzie to działanie wybiórcze, jak miało to miejsce w latach 2005-2007, gdzie od momentu, kiedy się zaczęło, poszła nam cała, a już nie będę wchodzić w reformę więziennictwa, ale i to nam się posypało, ponieważ się rzeczy sypią. Natomiast to może również polegać na tym, że będziemy się bali, że będziemy patrzyli, czy my dobrze robimy, czy lepiej się nie odzywać, czy może nie ruszać, czyli siłą rzeczy zaczniemy się sami kontrolować i nawet nie będziemy potrzebowali tego dodatkowego kontrolera. Problem jest taki z tą ustawą, że jeżeli weźmiemy sytuację idealną, jeżeli weźmiemy sytuację, w której wszyscy jesteśmy doskonali, porządni, niezawiśli, to rzeczywiście ta ustawa jest doskonała. Tylko wtedy ona jest kompletnie niepotrzebna, bo jeżeli wszyscy jesteśmy doskonali, przestrzegamy prawa i nie ma żadnych wątpliwości, to i prokuratorzy są potrzebni. Natomiast nawet najlepszy prokurator, nawet najlepsza sędzia, w warunkach, które są demoralizujące, w warunkach, które tak naprawdę odbierają możliwość do działania zgodnie z naszą wiedzą i zgodnie z poczuciem odpowiedzialności, a całkowicie znoszą naszą odpowiedzialność, bo my wiemy, że należymy od szefa, prowadzi to do załamania zarówno standardów działania, jak i prowadzi do tego, że nawet jeśli będzie ok, to my będziemy mieli poczucie, że nie możemy liczyć na sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pani Barbara Grabowska-Moros z Fundacji Helsińskiej przybliży nam stanowisko Fundacji, jak chodzi o sprawę tej ustawy.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w Fundacji od 2010 roku funkcjonuje program, który zajmuje się monitorowaniem legislacji. I to nigdy nie było tak, że proces legislacyjny w Polsce był idealny, wzorcowy. Zawsze były różnego rodzaju pokusy, żeby go przyspieszyć, żeby go uzasadnić bardzo pobieżnie. I to jest typowe niestety dla każdej demokracji. Natomiast w przypadku tej ustawy o prokuraturze, która dla mnie się jest jedną z najważniejszych, którą ostatnio uchwalono, pewne braki w procesie legislacyjnym mogą się okazać kluczowe dla sprawności tej ustawy. Po pierwsze, to jest nowa ustawa o prokuraturze. Poprzednia jest z 1985 roku. Nie chcąc jeszcze bardziej się obmazać, powiem, że jest starsza ode mnie. Ona była wielokrotnie nowelizowana, jest po prostu nieczytelna. Nową ustawę trzeba było uchwalić i to jest właśnie czynione tym aktem. Z drugiej strony musicie Państwo pamiętać, tak samo w polityce o tym świetnie wiedzą, że nie ma standardów międzynarodowych, którym jak prokuratura powinna być uregulowana względem innych władz państwowych. Jest wiele państw, w których faktycznie prokuratura podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, w czym podstawowa różnica polega na tym, że przynajmniej nie jest mi znany taki system prawa, w których to Minister Sprawiedliwości jest osobiście prokuratorem generalnym. To uzasadnienie, które pani profesor przytoczyła, mówiąc o artykule 146 Konstytucji, tam faktycznie była literówka, bo tam nie chodziło o sprawy międzynarodowe, tylko o ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego. Ktoś po prostu tego uzasadnienia nie sprawdził, zanim to wysłano do Sejmu. Bo teraz znowu pytanie jest takie, czy prokuratura faktycznie odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, czy za to, aby przypadkiem nie odpowiadają służby. Te służby, które podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I znowu, Minister Spraw Wewnętrznych nie jest szefem wszystkich służb. to jemu podlegają szefowie tych służb i to oni są przed nim odpowiedzialni. On osobiście nie nakazuje wykonywania pewnych obowiązków, oprócz tego, co jest przewidziane drogą służbową. I znowu zupełnie na marginesie. Za chwilę będziemy mieć do czynienia z odwróceniem procedury karnej, tej wprowadzonej 1 lipca, tak szeroko dyskutowanej. Prace nad poprzednią procedurą wyglądały mniej więcej tak, że najpierw uchwalimy procedurę, a potem dostosujemy prokuraturę do tego potrzeb nowego procesu karnego. Niestety to się nie udało poprzednim razem. To jest jedno z poważniejszych zaniechań poprzedniego, dlatego że nie udało mi się dostosować prokuratury do nowego procesu karnego. Natomiast teraz sytuacja jest odwrotna. To znaczy nie wiemy, jaka będzie procedura karna, a już zmieniamy kształt prokuratury, ustrój i jej organizacji. Wspomniana polityka kadrowa, czy polityka karna w prokuraturze, to jest niestety zapęd typowy dla każdego rządu, wychodząc z założenia, że polityka karna to jest faktycznie coś, co rząd może kreować. Politykę karną kształtuje ustawodawca, kształtując kodeks karny. To, co jest przestępstwem, jest ścigane przez odpowiednie organy. To jest polityka karna i to jest tyle, jakby jeśli chodzi o możliwość wpływania na tą politykę karną. Przy czym znowu, poprzedni rząd też miał ochotę pobawić się w politykę karną rękami prokuratury, przygotowując inny projekt zmiany ustawy o prokuraturze. Tam była mowa też o takich zasadniczych założeniach polityki karnej. Trzeba pamiętać, że to jest niestety typowe dla każdej władzy, przy czym ta ustawa nie została uchwalona, a w tym wypadku nie mamy żadnych zasadniczych założeń polityki karnej, tylko może się okazać, że faktycznie w praktyce takie założenia będą realizowane. I przechodząc do dwóch najważniejszych elementów tej nowelizacji, czy tej nowej w ogóle ustawy. Po pierwsze, kompetencje prokuratora generalnego zostały znacząco poszerzone. I nie byłoby problemu, gdyby faktycznie tak było, że prokurator generalny ma większe kompetencje niż ma obecnie, gdyby jego odległość od rządu była nieco większa niż jest obecnie. Jest pewna relacja między zakresem kompetencji posiadanych przez prokuratora generalnego, czyli kogoś, kto kieruje za postępowanie procesowe karne, a tym, jak blisko rządu ten człowiek się znajduje. I w tym momencie po pierwsze ta odległość jest zerowa, a po drugie te kompetencje są o wiele większe, więc ten pewien rodzaj wzajemnych relacji został zaburzony. Po drugie poszerzono wszystkie te kompetencje, których wcześniej nie było przed 2009 roku. Artykuł 12, który mówił o takim uprawnieniu medialnym ministra sprawiedliwości czy prokuratora generalnego, to jest właściwie efekt czegoś, co znalazło swój koniec w Strasburgu. Garlicki przeciwko Polsce, to jest wyrok dotyczący właśnie tej słynnej konferencji prasowej przy udziale szefa CBA, w której uznano, że mogło w tej sprawie dojść do naruszenia artykułu konwencji mocy o domniemaniu niewinności. Nie doszło do tego naruszenia tylko dlatego, że polskie sądy nakazały wypłacenie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych tego człowieka, którego ta konferencja prasowa bezpośrednio dotyczyła. Z punktu widzenia praw człowieka najbardziej moim zdaniem niepokojącym przepisem jest artykuł 57, który mówi o tym, że prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości, może osobiście polecić przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych odpowiednim służbom. Tam nie ma żadnych przesłanek, żadnych granic. Zasady prowadzenia tych czynności będą generalnie zależały od prokuratora generalnego. I to jest znowu kolejny element wspólny z tą ustawą, nazwijmy to inwigilacją, aczkolwiek ta nazwa już nieszczególnie do mnie przemawia. Jest pewna po prostu tendencja przerzucania czynności procesowych, które są zapisane w kodeksie postępowania karnego, na etap operacyjny, kiedy nie ma informacji o tym, że ktoś jest niejawnie inwigilowany. Całe uprawnienia wynikające z KPK zostaną po prostu przesunięte na etap wcześniejszy. To jest kolejny przejaw tego typu tendencji w prawie. I ostatnia rzecz. Jak pewnie Państwo wiecie, w każdej organizacji, jakkolwiek by ona nie była, publiczna czy prywatna, kluczowy jest człowiek. I to tego będzie zależało, to w jaki sposób osiągniemy sukces danej organizacji. W przypadku prokuratury faktycznie najważniejszy jest prokurator liniowy, nie najważniejszy jest prokurator generalny, bo on wcale niczego nie przyspieszy. Będzie przyspieszał albo ewentualnie prawidłowo prowadził postępowanie prokurator liniowy, on zawsze będzie kluczowy i to on musi być chroniony na gruncie tej ustawy. I obawiam się, że niestety chroniony nie będzie, jego niezależność w prowadzeniu czynności. Po pierwsze, prokurator generalny będzie mógł wydawać polecenia co do czynności procesowych prowadzonych przez prokuratora, a z drugiej strony nie będzie żadnego mechanizmu, kiedy ten prokurator liniowy będzie mógł się do kogoś poskarżyć. Tam będzie możliwość odwołania do prokuratora wyższej instancji, jakby tego, który nad nim jest jego nadrzędnym prokuratorem. Tylko znowu, mając w tyle głowy to, jak będzie wyglądała polityka kadrowa w tej prokuraturze, kiedy nie ma konkursów otwartych, jest decyzja prokuratora generalnego w zakresie tego, kto jest awansowany, a kto nie, no to może się okazać, że ten niezależny mechanizm weryfikacji tego, czy doszło do naruszenia niezależności, czy nie, będzie tak naprawdę niezbędny. Znowu, powracając do poprzedniego projektu ustawy, tam był taki pomysł, żeby Krajowa Rada Prokuratury dostała taki mechanizm rozpatrywania skarg indywidualnych. Żeby była jasność, prokuratorzy nie szczególnie jakoś dotychczas się skarżyli na to naruszenie tej niezależności. Tych skarg było chyba 3 czy 4 rozpoznanych w formie uchwały przez Krajową Radę Prokuratury. W tym wypadku Krajowa Rada Prokuratorów, to jest zmiana w nazwie, oni nie będą mieć takiego mechanizmu. Oni nie będą mogli rozpoznawać skarg indywidualnych prokuratorów. Wydaje mi się, że to jest ten najbardziej kluczowy element, który przesądzi o tym, w jakim kierunku ta prokuratura po prostu się będzie dalej rozwijała.
Państwa, to w takim skrócie jednak sporym, mam nadzieję, że udało się większość rzeczy opowiedzieć o tym, co nas tak naprawdę czeka. My jako Komitet Obrony Demokracji przygotujemy w najbliższym czasie taki poradnik dla obywateli, w którym będziemy wskazywali, jak można się próbować zabezpieczyć przed najbardziej represyjnymi działaniami państwa. Przygotowujemy również pewne programy pomocowe. To się będzie działo w najbliższym czasie. Ale przede wszystkim chcemy bardzo wszystkich prosić, żeby zwracali uwagę na to, co się dzieje, żebyśmy patrzyli, bo to, co się dzieje w Sejmie, to, co się dzieje w rządzie, to ma bezpośredni wpływ na nasze życie, na życie każdego z nas i po prostu musimy zacząć zwracać uwagę na to, zabezpieczać się i przygotowywać. Zanim, nie wiem, czy będą jakieś pytania, ale zanim przystąpimy do dalszej części, chciałbym jeszcze poinformować, że dzisiaj Sejm obraduje, czy miał obradować, prawdopodobnie już zaczął, na temat zmiany konstytucji na wniosek klubu Kukiz 15. No i w związku z tym o godzinie 14 Komitet Obrony Demokracji zaprasza wszystkich pod Sejm, żeby zaprotestować przeciwko zmianie konstytucji. Także niedługo stąd się udajemy pod Sejm i tam będziemy, mam nadzieję, licznie wykazywać swój sprzeciw wobec nadmiernego manipulowania prawem, nawet tym prawem najwyższego rzędu. Nie wiem, czy są jakieś pytania? Czy mają pytania? Jeszcze dwa słowa, przepraszam, od Krzysztofa.
Jeszcze chciałem tak doprecyzować, bo pani tutaj mówiła o polityce karnej, ale mamy inny sposób, rozumiemy jako prawo do władzy ustawodawczej do kształtowania prawa, prawda? I tego nikt nie kwestionuje. Natomiast z wypowiedzi ludzi obecnej władzy, wcześniejszych i dzisiejszych, wynika, że oni to rozumieją zupełnie inaczej. Oni to rozumieją jako ręczne sterowanie postępowaniami przez polityków. I moim zdaniem w tej ustawie najgorsze jest nie to, co jest jawnie napisane, tylko to, co wcale nie jest napisane, a z tego wynika. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki szczegół, że jest tam przepis, że jeżeli przełożony prokuratorowi wydaje polecenie, to na żądanie tego prokuratora musi dać mu uzasadnienie tego polecenia na piśmie. To uzasadnienie ląduje gdzie? W aktach podręcznych. Czyli do sądu. Sąd już ich nie widzi. To są akta podręczne prokuratora. Praktycznie to nikt tego nie widzi. Mało tego, no on musi to uzasadnić, a prokurator i tak musi to polecenie wykonać. I teraz z tego uzasadnienia nic nie wynika, żadna konsekwencja. No uzasadnił, a wykonać i tak trzeba. I teraz ludzie są ludźmi. Tak jak tutaj już ktoś powiedział, nie można od ludzi wymagać bohaterstwa. I teraz ten prokurator w takim systemie działający dobrze wie, że on w momencie, kiedy poprosi o uzasadnienie, no to on ma podpadkę, no, zwyczajnie. Polecenie i tak musi wykonać, a podpadł, no to po co ma podpadać? On nawet nie będzie prosił o to uzasadnienie. Prawda? I to są tego typu rzeczy, że jeżeli się wprowadza tego typu zasady do prawa, to one funkcjonują przecież nie w jakiejś abstrakcji, a w społeczeństwie. W społeczeństwie, gdzie ludzie mają różne charaktery, różne zależności, różne życie i potem jest tego taki efekt, że choćby nawet wszyscy byli, nie wiem, jak szlachetni, zawsze się znajdzie pewna grupa ludzi, którzy będą upatrywać w posłusznym wykonywaniu takich poleceń, a nawet nadgorliwości, drogę do kariery. I to jest najbardziej